każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, minęła 10, więc zapraszamy gorzowskich polityków do dyskusji, a państwa do wysłuchania dyskusji dzisiaj w połączach telefonicznych. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Mam nadzieję, od razu powiem panowie, że to jeden z ostatnich takich programów. Mam nadzieję, że niedługo tutaj znów będziemy spotykać się w studio, że sytuacja na to pozwoli. Tymczasem dyskusja przez łącza telefoniczne. Porozmawiamy na początku na temat wyborów. Wyborów prezydenckich, rzecz jasna. Planujemy na 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta. Tak oświadczył premier Mateusz Morawiecki. To jest dobra data, 28 dzień czerwca. Zacznijmy może od Platformy Obywatelskiej, bo tutaj opinię Prawa i Sprawiedliwości po części już znamy. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna data pierwszej tury wyborów, tak żebyśmy zdążyli wybrać prezydenta, przy czym zwracam uwagę na jedną rzecz. No, mówi to premier Morawiecki, jak pan powiedział przed chwilą, ale pan premier Morawiecki ciągle jeszcze nie opublikował komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że się nie odbyły wybory, które się nie odbyły, a jest to jeden z wymogów, po którym to dopiero, po której to publikacji, marszałek Sejmu może ogłosić wybory. Jesteśmy dzisiaj w jakimś dziwnym czasie, kiedy mówimy o terminie wyborów i to bardzo bliskim, no 4 tygodnie z kawałkiem, a te wybory w dalszym ciągu nie są ogłoszone, więc ja chciałbym, żeby jednak nastąpiło przyspieszenie trochę. No dajmy szansę, właśnie nie ukrywam też kandydatowi Platformy Obywatelskiej, Rafałowi Trzaskowskiemu, chociażby, żeby zdążył zebrać podpisy.
O kampanii za chwileczkę, tak. No właśnie, ale zdaje się,
jest
że...
Jest rodzaj chaosu, panie redaktorze.
Dobrze, ale jest kompromis, wspólny mianownik, tak? Żeby jednak to jest ten dzień, kiedy można byłoby zorganizować wybory.
To znaczy, jeżeli mamy zdążyć w czasie, kiedy kończy się kadencja obecnego prezydenta, to faktycznie wszystko na to wskazuje, no być może z tydzień później mogłoby to się odbyć i przy sprawnym przebiegu też udałoby się tych terminów dochować.
Aczkolwiek pojawiały się interpretacje, że niekoniecznie tak musi być, no ale dobrze.
Panie redaktorze, wcześniej, tylko ostatnie zdanie, wcześniej jako Platforma proponowaliśmy przeniesienie w ogóle całej procedury wyborczej, przełożenie tego o rok na przyszłą wiosnę po to, żeby właśnie te wybory zgodnie z wszelkimi wymogami i zasadami mogły być bezpiecznie przeprowadzone.
Dużo tych pomysłów było rzeczywiście i koncepcji. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Jedyna data możliwa, 28 dzień czerwca?
To jest jedna z dat. Nie dziwi mnie postawa polityka Platformy Obywatelskiej, który zwraca uwagę na jakieś zadanie premiera Mateusza Morawieckiego. Uważam, że już raz zakładnikiem Platformy Obywatelskiej w tych wyborach wszyscy w Polsce byliśmy i nie możemy sobie na to ponownie pozwolić. Wtedy było wszystko niebezpieczne, śmiertelne, zagrażające, minęły 2 tygodnie i już nic nie zagraża. Chodziło po prostu o to tylko, żeby właściwie w tamtym czasie Platforma była gotowa podpalić Polskę, byle tylko osiągnąć swój cel polityczny, bardzo egoistyczny. Nie liczą się żadne inne względy. W tej chwili to oświadczenie, które czy to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane, właściwie uruchamia kalendarz wyborczy. I po doświadczeniach ostatnich z Senatem, gdzie obstruktywne zachowanie senatorów Platformy Obywatelskiej wyjątkowo szkodliwe, spowodowało, że wybory 10 maja się nie mogły odbyć. Bylibyśmy już po pierwszej turze przynajmniej, a może po jedynej turze. My mielibyśmy wybranego prezydenta. A tak w momencie, w którym Senat przyjmie ustawę i przekaże ją do ponownego uchwalenia do Sejmu, jestem przekonany, że nie będzie ani minuty opóźnienia w uruchomieniu kalendarza wyborczego, bo w konsekwencji publikacji o niebyłych wyborach ruszają terminy zobowiązujące marszałka Sejmu do rozpisania nowego terminu wyborów i wtedy właśnie już wszystko musi się toczyć w zgodzie z kalendarzem zapisanym w nowej ustawie. A póki ustawa jest w Senacie, nie wierzę większości parlamentarnej ani na jotę. Oni są gotowi wszystko zrobić, byle podporządkować wszystko, co się w Polsce dzieje dobrego, złym własnym interesom.
Panowie, teraz porozmawiajmy o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o, no właśnie jak to ująć, kampanię wyborczą, która jakby właściwie której jeszcze oficjalnie nie ma. Wejście do gry Rafała Trzaskowskiego, nowego kandydata PO, zmienia już na starcie zmienia już na starcie słupki popularności, traci m.in. Szymon Hołownia, zmienia swoją kampanię Robert Biedroń, słyszymy tutaj ze strony lewicy zapowiedzi, że to trzeba przeprogramować. Mówi się także o przedefiniowaniu kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Jak panowie oceniacie to, co dzieje się w tej chwili w kampanii? Zacznijmy od Platformy.
Proszę państwa, znaczy drobne sprostowanie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, ale ten komunikat trzeba jeszcze opublikować w Dzienniku Ustaw. Nie jest to zrobione, ale to co do, trzymajmy się tylko faktów. Teraz wracając do kampanii, której nie ma. No właśnie, nie dość, że wcześniej PiS nie poradził sobie z wyborami, chociaż wszyscy dookoła mówili, nie da się tych wyborów w taki sposób przeprowadzić, tak żeby one były bezpieczne, równe, tajne, ale uparł się i straciliśmy bardzo dużo czasu, bo przypomnijmy sobie to i kwiecień, i kawałek maja, do ostatniej chwili, właściwie jeszcze 3 dni wcześniej była mowa o tym, że będą wybory. Więc kompromitacja, która nie miała miejsca od 30 lat dosłownie, od czasów wolnej Polski. Co teraz? No teraz jesteśmy właśnie w dziwnej sytuacji. No jest kampania, ale jej nie ma. Jeżeli nie ma kampanii, to chociażby nie można uruchamiać określonych środków, które później finansowych, które później są przecież precyzyjnie rozliczane przez Państwową Komisję Wyborczą.
Nie można też zbierać podpisów oficjalnie.
Nie można zbierać podpisów. No dajmy, skoro wybory mają być równe, to dajmy wszystkim szansę po prostu, a to już widać, że...
Ale z drugiej strony przyzna pan, że też nikt nikomu nie zabronił zbierać poparcia politycznego, czego przykładem jest Rafał Trzaskowski.
No tak, tylko panie redaktorze, nie wolno zbierać podpisów. No byłoby
podpisów
złamanie,
tak, oczywiście, o tym mówiłem.
Złamanie prawa, a jedna rzecz, no powiedzmy to też wyraźnie, to są nowe wybory. To są całkowicie nowe wybory. To nie jest jakaś kontynuacja, tak jak próbujemy to mówić.
Formalnie.
Ale do rzeczy. Bardzo się cieszę, że Rafał Trzaskowski wystartował bardzo dynamicznie i fajnie. Jedna z pierwszych jego zapowiedzi, propozycja, żeby to prezydent powoływał prokuratora generalnego, może to właśnie o to chodzi. Może właśnie chodzi o to, żeby śledztwa wobec różnych afer, które dzieją się w tej chwili zarządów PiSu, a jest ich całe mnóstwo, wreszcie były podjęte. Żeby nie były zamiatane.
A Marcinkiewicz ustalił mi niedzielę dowcipnie. Będę miał humor.
Przepraszam, ja nie przeszkadzałem, więc proszę mi...
Proszę dokończyć wątek, za chwilę Marek Samyczki.
Słuchacze ocenią, na ile to jest prawdziwe.
Tak,
a afer jest bardzo wiele. Mówię o jednej z pierwszych takich propozycji, czy chociażby całkowite przemodelowanie tuby propagandowej PiSu, czyli telewizji, która wróciła do jakichś minionych czasów i tego się nie da słuchać.
Przeprogramowanie, tam zdaje się były użyte, przepraszam, że wejdę w słowo, inne sformułowanie. Najpierw była mowa o likwidacji, potem o likwidacji publicystyki, tak, rozmów. Czy to jest dobry pomysł na media publiczne, pana zdaniem?
To znaczy na pewno, panie redaktorze, marzę o tym, żeby telewizja polska, telewizja narodowa była telewizją pluralistyczną, która przedstawia wszystkie poglądy, która nie jest tak tendencyjna, to za słabe słowo, jak w tej chwili to, co obserwujemy. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca 60 godzin mówi się o prezydencie Dudzie, a o naszej kandydatce Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wtedy 20 minut, bo takie są wyliczenia, można sięgnąć do tego w internecie.
Ale czy to można znak postawić, znak równości pomiędzy tym, co pan mówi, a pan Trzaskowski, jeśli chodzi o te same pomysły?
Pan Trzaskowski zaproponował generalną rozmowę, to jest myśl pewnego rodzaju. Nie, taka telewizja, jaka w tej chwili w wykonaniu TVP Info chociażby, czy Wiadomości TVP, taka telewizja jest nie do przyjęcia i takiej telewizji ja, jak również wielu rodaków, nie chcę.
Tu stawiamy kropkę, pozwoli pan. Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość. Czy to jest wejście do gry Rafała Trzaskowskiego? Czy to jest efekt świeżości?
Jakie to charakterystyczne. Pada pytanie o początek kampanii wyborczej, kampanii, nie kampanii, prowadzona, nie prowadzona. Podpisów nie wolno zbierać, ale podpisy już... Niektórzy liderzy Platformy oświadczają, że mają zebrane, szerzą bezprawie, tak jak szerzyli to bezprawie przez całe własne rządy. I na jaki temat by ktokolwiek zapytał działaczy Platformy Obywatelskiej, co jest, co się dzieje wokół, to zawsze musi zejść na media publiczne. Z jednego powodu. Dzisiaj media są tymi, które pokazują obiektywnie, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej. A to bardzo boli. Bo ma nie zadziałać mechanizm, który zadziałał, czy działał regularnie we wszystkich wyborach, czyli mechanizm niepamięci, zacierania, wycierania z pamięci wszystkiego, co złe. I dzisiaj to najbardziej boli Platformę Obywatelską, że mówi się o tym, jak jest, jak było, jak czym znowu ewentualnie grożą Polsce i Polakom rządy, łajdackie rządy Platformy Obywatelskiej. To absolutnie nie ma w tym, co mówię, żadnego wyostrzenia.
To pana opinia na temat mediów publicznych, a co do kampanii wyborczej? Chciałbym wrócić do meritum sprawy.
W pierwszym zdaniu pan Marcinkiewicz oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o to, że się skompromitowało nieprzeprowadzeniem wyborów. No Polacy jednak miesiąc pamiętają. A przed miesiącem Senat, który w pierwszych dniach ogłosił swoje stanowisko praktycznie ustami marszałka Sejmu, marszałka Senatu, pana Grodzkiego, miesiąc trzymał ustawę po to, żeby na końcu powtórzyć to samo zdanie, które zapowiedział pierwsze. To jest właśnie metoda kłamania opinii publiczną, okłamywania opinii publicznej we wszystkim, w niczym, w czym wyraża się Platforma Obywatelska, dotyczy spraw publicznych. Oni nie mówią prawdy.
Powtórzę...
Polacy powinni się wystrzegać tego jak ognia.
Okej, dobrze, to tu kropka, ale powtórzę jeszcze moje pytanie, meritum. Co dzieje się w tej chwili na scenie? No, kampania wyborcza formalnie nie ma jej, ale jednak pojawiają się pomysły, tak jak słyszeliśmy, pojawiają się nowe kandydaci.
Moje zdanie w tej sprawie jest bardzo czyste i klarowne. Nielegalna kampania równa się nielegalny mandat. To jest kolejny mechanizm niedowładu Polski przez 30 lat, że takie rzeczy jak właściwie prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydata, na kandydata przed kandydowaniem Trzaskowskiego jest możliwe bezkarnie. To jest właśnie cały system, który trzeba zmienić. Ale po drodze mamy sądownictwo, które stoi na straży tego bałaganu prawnego i niekonsekwencji bezkarności. Wiele innych instytucji. To jest też między innymi ten powód. Nielegalne finansowanie kampanii, nielegalne prowadzenie kampanii. To dotyczy też wyborów radnych, Sejmu, Senatu. Nielegalna kampania, nielegalne finansowanie. W konsekwencji powinien być stwierdzony przez sąd nielegalny mandat. I oni się też tego boją.
Czyli im szybciej poznamy termin wyborów, tym lepiej, tak? Dla ogółu. Możemy wyciągnąć taki wspólny mianownik?
Poznamy go w czasie, kiedy powstaną ku temu warunki prawne. A warunki prawne powstaną wtedy, kiedy cała Polska nie odda się w zakład znowu senatowi, większości senackiej Platformy Obywatelskiej, postkomunistów i PSL-u.
Panowie, przejdźmy do innego tematu. 50-60% dotychczasowych klientów wróciło do salonów kosmetycznych i na fotele fryzjerskie, tak podał oficjalnie Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Co prawda są kolejki do fryzjerów i kosmetyczek, ale oczywiście...
Nie ma
kolejek?
W Gorzowie nie ma. W Gorzowie nie ma.
No nie wiem, to chyba to dobrze pan trafił. Ja akurat znam fryzjerów, gdzie są kolejki.
Ale wszedłem i byłem zdziwiony, tak.
Dobrze, w każdym razie wracamy powoli do rzeczywistości w nieco innym oczywiście wymiarze i nieco innym kształcie. Przedsiębiorcy złożyli prawie 28 tysięcy wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według ostatnich danych w Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na ponad 3,5 miliarda złotych. Jak panowie oceniacie kolejne etapy odmrażania gospodarki? Marek Surmar, zaczniemy od pana, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeśli się odnosimy do działań samorządowych, bo to one odpowiadają za to wszystko, co dotyczy w relacjach bezpośrednich finansowanie państwa w czasie odmrażania i pomoc przedsiębiorcom, to Gorzów przeżywa czas prosperity, promocji na, powiedziałbym, arenie ogólnopolskiej.
No chwalą nas wszędzie, tak.
Ponieważ wskazywany jako jest wzorcowy. Mhm. I to nie jest tak, że to się znikąd bierze. Faktem jest, ponad 90% na wszystkich, we wszystkich zestawieniach, właśnie 92% jesteśmy pośród, przed Poznaniem, Katowicami, Krakowem. To nie jest tak, że w Warszawie, która tylko 6% do 15 maja wykonała swoje zobowiązania wobec przedsiębiorców w tym zakresie, ma inne warunki, gorsze warunki od Gorzowa, bo to jest proporcjonalne. Ta liczba działalności gospodarczych i wniosków składanych o pomoc finansową odpowiada oczywiście warunkom też administracyjnym, bo to wynika z liczby ludności, odbudowanej administracji, przerobów finansowych, transferów różnych społecznych i tak dalej. Więc Gorzów jest wstawiany jako wzór, ponieważ tym wszystkim przewodzi.
Ale nie wszędzie tak jest w naszym województwie, prawda? Nie wszędzie tak jest.
No tak, ale to właśnie to jest dowód na to, i trzeba to otwarcie mówić, że prezydent miasta, pan Jacek Wójcicki, ze swoją administracją, współpracując właśnie z Powiatowym Urzędem Pracy, robi to, co do niego należy. Mając w dyspozycji transfery i możliwości finansowe, oczywiście powoduje, że te finanse są bezpośrednio przekazywane w błyskawicznym tempie do przedsiębiorców. Ja jestem spokojny, bo widzę, że to, co się odbywa w tej chwili, jeżeli chodzi o odmrażanie poszczególnych segmentów gospodarczych i prognozy, które wykazują też dobrą przyszłość, mówią, że spodziewano się czegoś gorszego. I ja jestem przekonany, że we wrześniu, w październiku będziemy bliżej obiektywnej oceny tego, jak bardzo koronawirus wpłynął na całą gospodarkę i na to wszystko, co w Polsce się działo.
Spokój nam jest potrzebny, ale kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, z restauratorami, kiedy otworzyli po takim entuzjazmie, może nawet powiedzmy, otworzyli lokale, szybko policzyli stoliki, ilość miejsc ograniczoną, no i zaczęli liczyć, czy to będzie rentowne w ogóle. Także, no właśnie, pewnie czas pokaże, na ile taka formuła jest do przeżycia dla niektórych przedsiębiorców.
Mirosław Marcin... To jest też nasza osobista ostrożność, więc trzeba brać to pod uwagę, tak?
I też pewnie apel do społeczeństwa, żeby korzystać z lokalnych przedsiębiorców, prawda? To często jest podkreślane. Mirosław Marcinkiewicz.
Już mówię, bo tu jest kilka wątków, tak. Ale jedno tylko wyjaśnienie, doprecyzowanie. Senat wykonał swoją pracę w terminach wszelkich zgodnych z obowiązującym prawem i proszę nie mówić, panie Marku Surmacz, że Senat cokolwiek zawalił, niczego nie zawalił i absolutnie. Wszyscy, którzy się interesują w ogóle cokolwiek polityką, o tym wiedzą. Wracając do przedsiębiorców, bo to jest ważna rzecz. Szanowni Państwo, ja aż takim optymistą nie jestem, dlatego staram się czytać przede wszystkim tu relacje przedsiębiorców, w jakiej są sytuacji. Właśnie jak słusznie powiedział pan redaktor, to się dopiero okaże. My musimy korzystać z ich usług. Aha, bo bym zapomniał, bo się bardzo cieszę. Też w tym tygodniu się ostrzygłem wreszcie i wielką radość mi to przyniosło. To tak z nawiasem mówiąc.
I była kolejka? Była kolejka?
Muszę powiedzieć, że akurat też to załatwiłem bezproblemowo, tak jak tutaj pan Surmacz powiedział. Chyba nie jest aż tak bardzo źle.
Jeszcze się okaże, że panowie chodzicie do tego samego fryzjera i mielibyście wspólny mianownik.
Musimy to ustalić. Może właśnie już poza anteną. Proszę państwa.
Po jakości się rozpozna.
Przykro mi, nie mogę porównać, bo nie widzę panów. Dobrze, to meritum sprawy.
Przy najbliższej okazji to spróbujemy zweryfikować. Szanowni państwo, przedsiębiorcy są generalnie w trudnej sytuacji. Rząd, owszem, duże środki na to skierował, chociaż z dużym niepokojem przeczytałem taką informację: Polski Fundusz Rozwoju, przekazując środki dla przedsiębiorców, przekazał podobno już 30 miliardów i co się okazuje? Nagle w tej chwili zmienił reguły gry. Okazuje się, że część przedsiębiorców prawdopodobnie będzie musiała zwracać te środki, gdyż reguły się całkowicie zmieniły. Tam chodzi o to, że wcześniej nie były brane pod uwagę przedsiębiorstwa powiązane czy partnerskie, czyli jakieś spółki zależne. W tej chwili nagle wprowadzono, że jednak to też ma być, ale to jest jeden ze szczegółów. Szkoda tych przedsiębiorców, którzy w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującym regulaminem wystąpili, teraz będą mieli kłopoty. Ja również cieszę się, że Gorzów sobie radzi. Cieszę się, że samorządy się mocno w to włączyły. No coś, co jest w tym momencie domeną państwa, ale samorządy się tutaj mocno włączyły. Mówimy o Gorzowie, ale samorząd województwa lubuskiego. 20 milionów już jest skierowane na wynagrodzenia pracowników, na składki na ubezpieczenia zdrowotne. W tej chwili w przygotowaniu do lada dzień ruszy kolejne 30 milionów, które tak zwane lubuskie bony wsparcia, które będą rozprowadzane poprzez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową i Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Chodzi o to, żeby był taki konkretny operator.
To ja dodam jeszcze apel... może gorzowskie tutaj granty, które zostały przeznaczone. 1 300 000 zł to jest informacja z tego tygodnia, dołożone do pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, tak zwanej gorzowskiej dychy. Żeby
tak
była pełna
gorzowska
informacja.
Dycha, super strzał, dziesiątkę, że tak powiem. Ja myślę, dlaczego o tym mówię? Bo właśnie bardzo tego czekamy, takiej działalności. Z jednej strony rządu, i tutaj nikt rządu nie zastąpi w tym zakresie, ale również właśnie poszczególnych samorządów, czy to wojewódzkich, czy już konkretnych miast i gmin, wszelka pomoc, czasem zwolnienie z czynszu na określony jakiś czas i też pewnie apel do nas, korzystających w ogóle z wszelkich usług, no... Kupujmy po prostu, no próbujmy wracać do normalnego życia, chociaż oczywiście, że nie żyjemy jeszcze ciągle w normalnym świecie.
Także tutaj dystans społeczny cały czas obowiązuje. Marek Surmacz, chciałby pan dodać coś na temat tej lokalnej pomocy?
Włączenie lokalnych samorządów, szczególnie powiatowych, wynika z zakresu kompetencji. Powiatowe urzędy pracy oczywiście są w nadzorze starostów. W naszym mieście Zielonej Górze i innych prezydenckich miastach to właśnie prezydenci miast są starostami jednocześnie, więc to jest oczywiste. Ale te transfery w zaawansowaniu blisko 60% też idą przez inne instytucje, takie jak ZUS, bo każda z tych instytucji wykonuje dyspozycje ministra rodziny i pracy. I w związku z tym mamy się czym chwalić w ogóle jako administracja samorządowa w województwie naszym, że stajemy na wysokości zadania, w porównaniu zresztą z dobrze sytuowanymi takimi miastami jak Kraków, Poznań, Katowice. No to nas w czołówce to ustawia.
Podobnie zresztą jak walka z pandemią, mam to na myśli ilość zachorowań. Cała Polska, teraz to już chyba nawet bardziej niż Polska, wszyscy się zastanawiają, co dzieje się w naszym województwie, jeśli chodzi o ilość zachorowań. Ja odpukam, żeby to się nie zmieniło w najbliższym czasie.
Zostaliśmy pierwsi ostrzeżeni tym chyba pacjentem zero. I odpowiednio szybko zareagowaliśmy, zdaliśmy sobie sprawę z tego, co może nam grozić, jak się nie zastosujemy do rygorów, a inni, mam wrażenie, chyba tego sygnału niewłaściwie ten sygnał odczytali.
Mirosław Parcinkiewicz, zgadza się pan z tą opinią?
To znaczy, wie pan, cieszę się, że tych zachorowań jest tyle, ile jest, szczególnie w naszym województwie, chociaż gdy o tym mówimy, to ja wiem, kolejny taki apel do wszystkich słuchaczy, do nas wszystkich, no zachowujmy dystans, dezynfekujmy, myjmy ręce, starajmy się jednak trzymać się tych pewnych zasad, bo ja z niepokojem obserwuję, że no, wiele osób nie nakłada tych masek.
Szczególnie kiedy jest ładna pogoda, wchodzi takie odprężenie, rozprężenie, prawda?
No tylko panie redaktorze, powiedzmy sobie tak. Wczoraj było 476 nowych zachorowań w całej Polsce. To powiedzmy sobie jasno, to jest nawet więcej troszeczkę niż w czasie ostatnich świąt wielkanocnych, kiedy przecież siedzieliśmy w domach i w ogóle wyjść nie mogliśmy. Więc bierzmy pod uwagę, może nas uspokaja trochę sytuacja tu w Lubuskim, oby tak dalej było, oczywiście jestem za tym, że tych zachorowań jest stosunkowo niewiele, ale ten wirus cały czas jest, ten wirus cały czas nam zagraża. Bierzmy to pod uwagę po prostu.
Panowie, na koniec temat, który nie chcę powiedzieć dominował gdzieś opinię w przestrzeni medialnej, ale był jednym z takich głośniejszych tematów. Byliśmy bowiem świadkami premiery dwóch filmów. Jeden z nich braci Sekielskich dotyczący problemu pedofilii w kościele. Drugi film Sylwestra Latkowskiego dotykający tego samego problemu w Trójmieście. W filmie pojawiły się nazwiska znanych osób. I pojawia się pytanie też w przestrzeni publicznej, prawdziwa troska o dzieci, o ofiary, czy może coś innego kierowało autorami tych filmów? Jak panowie oceniacie? Marek Surmacz.
Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że temat pedofilii był sprowadzony do tematu pedofilia Kościół. Ten Sylwestra Łatkowskiego reportaż, dokument pokazuje, że mechanizmy w niektórych sferach życia społecznego sprzyjają pobłażaniu za tego typu nadużycia. Zjawisko jest niezwykle, powiedziałbym, zbrodnicze, bo dotyka najmłodszych. Każdy z nas ma dzieci, wnuki, wie doskonale. Ja wiem, co ja bym zrobił, gdyby ktoś moje dziecko wcześniej, a teraz, nie wiem, wnuka chciał skrzywdzić albo skrzywdził w ogóle.
Liczyłby pan na prokuraturę i sądy? Liczyłby pan na... Bo tam jest pokazany jednak schemat, który nie zadziałał, tak? Tam jest
Zrobiłbym to po swojemu i być może też z prokuratorami porządek również. Uważam, że ciągle jesteśmy w tym 30-leciu w niedoczasie, jeżeli chodzi o systemowe egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa. Ja o tych problemach mówię od 30 lat właściwie. To się w różnych okresach nazywało mnie oszołomem, prawda, szaleńcem i w ogóle. A problem jest ciągle ten sam. Prokuratura nie egzekwuje prawa od ludzi, którzy stoją lokalnie na świecznikach, tkwiąc po uszy w tych układach personalnych, towarzyskich. To samo w sądach się dzieje. Jednych się przeprowadza pod sąd i dostają surową karę, prokuratura ich ściga przez naście lat po to, żeby na końcu oświadczyć, że niczego tam nie było, ale się gnoi człowieka przez dziesięciolecia,
do puenty,
żeby
proszę
go wyłączyć z działalności publicznej. Puenta jest moja taka, zaostrzenie kary i natychmiastowa, radykalna reforma personalna w organach ścigania i w wymiarze sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Mirosław Marcinkiewicz.
Kolejne filmy Sekielskich przede wszystkim to były wstrząsające. Ja tutaj całkowicie się zgadzam. Pedofilia jest rzeczą tak odrażającą i złą, że w ogóle nawet nie ma o co o tym dyskutować. Niestety, ale no to już dawno temu, rok temu miała powstać komisja, rządowa komisja do walki właśnie z pedofilią. Jak wiemy, nie powstała. Może ten kolejny film spowoduje, że tu nastąpi przyspieszenie. Słyszałem o jakichś ruchach tutaj w tym zakresie, właśnie żeby zająć się tym na poważnie. I tu właśnie pedofilia Kościół, ja na to inaczej patrzę. Ja patrzę właśnie, może podobnie nawet, muszę się tu zgodzić z panem Markiem Surmaczem. To jest tak ohydna wręcz zbrodnia, że tutaj nieważne kto, muszą być jednoznaczne, precyzyjnie wypracowane sposoby działania w takich sytuacjach, tak żeby ci, którzy są winni temu, ponieśli po prostu karę. Nie ma o czym mówić.
Dziękuję.
A co do pana jeszcze filmu tego pana Latkowskiego. Panie doktorze, ja pamiętam, że ja dużo czytałem o tym, ale chyba z 2 lub 3 lata temu o tej zatoce słynnej. Tyle tylko, że znowu minęło sporo czasu, niewiele się niestety w tym zadziało i sądzę, i to chyba wszyscy to jednoznacznie powiemy, że ostra walka bezwzględna walka z takimi, z pedofilią, z takimi rzeczami. To jest nie do przyjęcia w normalnym, nowoczesnym kraju.
Dziękuję bardzo panowie za dyskusję. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Słowo komisja nie jest rządowa do spraw pedofilii, tylko ponad rządowa, bo i przedstawiciel prezydenta, parlamentu, senatu, sejmu, rzecznika praw obywatelskich. Niech się tworzy. Ona już zawiązuje.
Najwyższa pora.
Epidemia nam spadła na głowę od półrocza.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
W drugiej części naszego programu kolejni panowie, kolejni nasi goście, Tadeusz Jędrzejczak oraz Jarosław Porwich. Wracamy za chwilę.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego programu, a w niej Tadeusz Jędrzejczak, SLD, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Dzień dobry, witam pana na antenie.
Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Oraz Jarosław Porwich, doradca wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry, witam na antenie.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Oczywiście te same tematy, które poruszali nasi goście w pierwszej części programu, a więc zaczynamy od wyborów prezydenckich planowanych. Mówił o tym oficjalnie premier Mateusz Morawiecki na 28 czerwca, jeśli oczywiście wszystko uda się dopiąć, mówiąc o formalnościach. Dobra data, nie ma tutaj żadnych kontrowersji. Wszyscy czekamy na to, aby jak najszybciej tutaj udało się zorganizować wybory. Jarosław Porwich, zaczniemy od pana.
No wydaje mi się, że optymalna data po to, żeby spokojnie przeprowadzić wybory 28 czerwca, zresztą też na tą datę, można powiedzieć, w poprzednich moich wystąpieniach wskazywałem. No to jest optymalna data tak, żeby przed 6 sierpnia już pojawił się, już był zaprzysiężony nowy prezydent, który płynnie przejmie jak gdyby obowiązki. Mam nadzieję, że będzie to nowy, stary prezydent. Ale data bardzo dobra. Myślę, że też Senat chyba już troszeczkę bardziej rozsądnie podchodzi do rzeczy, bo w przyszłym tygodniu już mają bardzo poważnie podejść do tych rozwiązań prawnych, które umożliwią sam akt głosowania. No i później oczywiście zajmiemy się innymi sprawami. Poza tym no, ta kampania wyborcza no też przed nami. Dobrze by było, żeby się odbyła po prostu jeszcze w tym terminie, kiedy ludzie nie wyjechali na wakacje, na wczasy. Kiedy jeszcze są, można powiedzieć, czynni zawodowo, tak?
I o kampanii za chwileczkę. Pytanie co do daty, Tadeusz Jędrzejczak.
No, chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie działania podejmowane w ciągu ostatnich kilku tygodni, a dotyczące wyborów prezydenckich, podjęte przez partię rządzącą, są bezprawne. Dlatego, że ustawa mówi jednoznacznie, że w okresie kilku miesięcy przed wyborami nie zmienia się ordynacji wyborczej, co stało się podstawą sporu politycznego między opozycją a władzą. Sprawa druga, kampania była nastawiona na to i całe działania prawne, a że wybory były się 10 maja i że Andrzej Duda te wybory wygrał bez względu na to, jaka sytuacja była i gospodarcza, społeczna i epidemiczna w Polsce.
A obóz rządzący dzisiaj mówi, że opozycja robiła wszystko, żeby tak nie było. Ale i tu mamy tą linię podziału.
Panie redaktorze, ale ja się wcale nie dziwię, że jeżeli ktoś łamie konstytucję permanentnie, w tym prezydent państwa i parlament, odbywają się czary-mary, że tak powiem, z prawem i z ordynacją wyborczą, trudno, żeby opozycja nie protestowała.
Ale zarzuty co do łamania konstytucji padają z jednej i z drugiej strony.
No nieprawda, wie pan, no prawda jest taka, że i doskonale tym wszyscy w Polsce wiemy od 5 lat, że Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega prawa w Polsce, tworzą prawo przyczynkowe nakażę w jedną okolicę w ciągu kilku godzin, tak żeby pasowało do ich teorii, tak jak jest z tarczami, z innymi rzeczami. I chcę skończyć tylko ten wątek. Ja uważam, że jeżeli będzie taka zgoda i 28 czerwca wybory mają się odbyć, to mam nadzieję, że odbędzie się również normalna kampania i to, co wynika z przepisów prawa wprowadzonego w ciągu ostatnich kilku tygodni przez PiS i przez rząd, który zamknął możliwość opozycji funkcjonowania i prowadzenia kampanii, a kampanię prowadzi tylko Andrzej Duda. Mam nadzieję, że zakończy to 28 czerwca przegraną Andrzeja Dudy, bo ten człowiek nie ma żadnych kompetencji ani żadnych umiejętności do tego, żeby prezydentem państwa być zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego. O tym wszyscy w Polsce to wiedzą.
Za chwileczkę tym, o kampanii, tak? Za chwileczkę.
W związku z tym żywię nadzieję, że wyborów Andrzej Duda nie wygra.
No, byłbym bardzo zdziwiony, gdybym usłyszał inne zdanie z panów strony. Dobrze.
Pan redaktor ma tak duże doświadczenie, że wie doskonale, jakie poglądy nami kierują.
Wejście do gry, dobrze, ale tu bardzo ciekawi mnie pytanie. Czy wejście do gry Rafała Trzaskowskiego zmienia coś w wyścigu o fotel kandydata, nawet i kandydata, ale w wyścigu o fotel prezydenta RP? Czy zmienia coś w szansach na pojawienie się drugiej tury? PO zmienia na starcie słupki popularności, traci Szymon Hołownia dość widocznie, zmienia swoją kampanię Robert Biedroń, są zapowiedzi ze strony lewicy, że to trzeba wszystko przemyśleć, przedefiniować. Podobnie mówią eksperci o kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, który miał już, przedstawił już swoje pomysły i tak dalej. Właściwie ta kampania była ukierunkowana właśnie na początek maja. Co dalej? Jak ta kampania będzie wyglądała? Jarosław Porwich.
Ja tylko jednym słowem do tego, co powiedział Tadeusz Jędrzejczak w poprzednim wątku. I zaraz przejdę oczywiście do tego tematu, ale proszę, jednym proszę. Słowem dosłownie. Otóż jak państwo słyszeliście, to Tadeusz Jędrzejczak wie, że rząd mówił nieprawdę, bo prawda jest taka, jaką mówi Tadeusz Jędrzejczak, bo on wie, jak wygląda prawda. No to tak jednym słowem. Natomiast ja rozumiem rozgoryczenie pana Tadeusza Jędrzejczaka, bo ich kandydat balansuje na... Jego notowania balansują na poziomie tam 2-3-5% w ostatnim czasie. No i stąd może takie rozgraniczenie właśnie, ale już do tematu, tak? Otóż chcę powiedzieć rzecz następującą, że no oczywiście pojawienie się nowego kandydata zmieniło sytuację. No spłaszczyło tutaj w sposób wyraźny notowania kandydatów poszczególnych. No sytuacja jest rozwojowa, sytuacja jest dynamiczna i każdy dzień przynosi nam można powiedzieć niespodzianki, bo każda sondażownia, a te sondaże prowadzone są, można powiedzieć, co drugi, co trzeci dzień pojawiają się nowe, no bardzo nas zaskakują, tak bym to powiedział. Dlatego na tym etapie jeszcze bym nie przyjmował do nich aż takiej wagi. Na pewno może czuć rozgoryczenie elektorat lewicy, no bo rzeczywiście tutaj Robert Biedroń słabiutko. Elektorat PSL-u no też bardzo, bardzo, bardzo słabo, bo Kosiniak-Kamysz też bardzo mocno dołuje.
Wystartował no bardzo dobrze, tutaj... prawda? A gdzieś te procenty poparcia zostały pogubione.
No właśnie, początek był dobry Kosiniaka-Kamysza, a teraz to się diametralnie zmieniło. No zadowolenie może rzeczywiście dzisiaj artykułować swoje elektorat Platformy Obywatelskiej, elektorat pana Szymona Hołowni, no bo oni rzeczywiście tutaj na dzisiaj, można powiedzieć, mają twarde drugie, trzecie miejsce. No ale oczywiście ja wyrażam też również wielkie zadowolenie, że mój kandydat Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości zajmuje mocne pierwsze miejsce z poparciem około 40% plus minus kilka. Teraz na pewno rozpocznie się kampania po decyzji marszałek Witek o terminie wyborów. Rozpocznie się kampania wyborcza i taka mocna kampania. Chociaż ja widzę na ulicach Gorzowa bardzo mocną kampanię. No, Kosiniaka-Kamysza widzę, gdzie tylko się nie obrócę, można powiedzieć. I inni kandydaci no, też nie próżują, a w mediach społecznościowych ich jest całe mnóstwo. Ale tutaj będą pojawiać się różnego rodzaju wydarzenia na pewno w trakcie tej kampanii. Na pewno różnego rodzaju wpadki być może się pojawią, bo zostało nam jeszcze 40 dni. To jest naprawdę kupa czasu i sytuacja może ulec diametralnej zmianie i w jedną i w drugą stronę. Jeszcze nie zaobserwowaliśmy takiej, naprawdę jeszcze nie ma mobilizacji elektoratu, a takie zjawisko na pewno nastąpi. Także poczekajmy, zobaczymy, jak będzie.
Tadeusz Jędrzejczak, jest pan zaniepokojony notowaniami Roberta Biedronia? Rzeczywiście czas na nową formułę kampanii, na nowy pomysł?
Po pierwsze, nie jestem rozgoryczony. Przeciwnie się do pana Porwicha, który martwi się o spadające poparcie Andrzeja Dudy. To jest po pierwsze. Po drugie, ja wiem i każdy w Polsce, kto obserwuje życie polityczne, nie tylko państwową telewizję, to doskonale wie, że Ministerstwo Zdrowia, posiadając MSZ, posiadając ambasadę w Chinach, wydało blisko 400 milionów polskich podatków na zakupy w Chinach sprzętu, który się niczego nie nadaje. Myślę tutaj o COVID-zie i o testach i o zakupie sprzętu bezpośredniej ochrony, o czym publiczna telewizja nie mówi. Sprawa trzecia, o której chciałem powiedzieć.
Były same komentarze również pana ministra w tej sprawie, także były również komentarze pana ministra w tej sprawie, więc trudno mówić, że nie wiem, że jest
pan
to
pan minister tak słabo komentuje, bo ja chciałem się dowiedzieć, jaką odpowiedzialność pan minister Szumowski weźmie za to, że wydano w jego resorcie 400 milionów złotych na sprzęt, który idzie na utylizację.
I myśli
wtedy
pan, że...
będziemy rozmawiali z panem ministrem jako z ministrem, a nie wtedy, kiedy pan minister opowiada z podkrążonymi oczami, jak to ciężko.
I to będą tematy, które będą dominowały w kampanii? Powracając
nie sądzę, bo powinniśmy dyskutować o tym, jaki kształt ma mieć prezydentura i czym prezydent powinien się zajmować zgodnie z konstytucją. Prezydent, który odchodzi na szczęście 28 czerwca, nie przestrzegał konstytucji, na którą składał ślubowania, którą wybrali i zatwierdzili w referendum Polacy. W związku z tym to dyskwalifikuje tego kandydata i dlatego jest tak rozgoryczony obóz prawicy, że ludzie jednak coraz bardziej widzą, jaki ten obóz jest i jaki jest prawdomówny.
Ale czy odchodzi, to zdecydują wybory.
I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Trudno powiedzieć, jakie będą ostateczne wyniki, jakie będą decyzje. Na pewno wejście pana prezydenta Trzaskowskiego do wyboru, na pewno tę kampanię ożywi. Zobaczymy, jak będzie przebiegała ta kampania, bo do tej pory kampania była bardzo bierna z uwagi na to, że codziennie mieliśmy oświadczenia pana Dudy, który opowiadał, co komu daje jeszcze za ile pieniędzy, tylko nie mówił skąd. A pozostali kandydaci nie mieli takiej możliwości. W związku z tym mam nadzieję, że będzie równa kampania z dostępem do mediów publicznych dla wszystkich kandydatów. Dojdzie do 2 czy 3 debat publicznych i politycznych z udziałem wszystkich kandydatów na prezydenta.
O wiecach chyba nie ma mowy, prawda? Takich standardowych wiecach.
Bo... Wie pan, no byłaby to zbyt ryzykowna chyba decyzja, żeby organizować wiece dla tysięcy osób, skoro ci ludzie boją się dzisiaj do centrów handlowych, a już nie mówiąc o tym, że jak pan widział w przypadku Łodzi, przedszkolanki nie bardzo chciały pójść do pracy, a nie wszyscy rodzice w Gdańsku wysłali swoje dzieci do przedszkoli. W związku z tym trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała, bo dane, które podaje Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatnich kilku dni, są to dane, które mówią o ponad 400 jednak wykrywanych zachorowaniach każdego dnia w naszym kraju. Na pewno jedno się udało, że spłaszczono ten poziom zachorowań, co
przekaz
nie grozi.
Przekaz jest taki, mamy to pod kontrolą, tak? Ale to za chwileczkę, pan, o wirusie może
tak
za chwileczkę. Jeszcze Robert Biedroń, jedno zdanie.
Panie redaktorze, ja tylko jednym słowem, bo muszę.
Jarosław Porwich, dobrze, to odwrócę zdanie.
Jędrzejczak oczywiście w tym, co mówi, wpisuje się w te działania, które mają na celu zdyskredytować ministra zdrowia, który darzony jest wielkim zaufaniem społecznym, co pokazują dane. Zawsze jest tak, że jeżeli ktoś urasta ponad innymi, to przeciwnicy polityczni starają się bić po głowie. Ale oczywiście w tym wątku ma rację, że rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia zakupowało od niektórych firm maseczki, które miały stosowne certyfikaty, ale okazuje się, że sfałszowane. I po ich sprawdzeniu, po sprawdzeniu tych wyrobów, rzeczywiście okazało się, że one nie przeszły przez pewne testy. Ale tak jak mówię, sytuacja była nienormalna i my rzeczywiście staraliśmy się po prostu bardzo szybko reagować. Ale po efektach, panie Tadeuszu Jędrzejczak, po efektach, po zachorowalności, po liczbie ofiar śmiertelnych, no widać, że minister zdrowia bardzo dobrze dał sobie radę z tą epidemią, z tym kryzysem, można powiedzieć, z którym mamy miejsce do czynienia.
Panowie, a co
znaczy, z wychodzeniem...
No właśnie, Robert Biedroń, tutaj chciałem właśnie a propos kandydata Lewicy jeszcze pana zapytać.
No właśnie, dwie rzeczy. Po pierwsze, czy sobie dał radę, to zobaczymy po okresie, kiedy naprawdę będzie spadek zachorowań i naprawdę będzie sytuacja pod kontrolą, bo dzisiaj, jak widać, nie jest. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, no to dotowania Roberta Biedronia są słabe też z tego powodu, że został całkowicie wyautowany w tej kampanii, jak i pozostali kandydaci. Poczekajmy, może trochę to wiosenne słońce i lepsza pogoda spowoduje, że i argumenty, które będzie używał kandydat Lewicy, będą bardziej do ludzi przemawiały. Dzisiaj zaczynamy od początku kampanii wyborczą, zaczynamy od początku przygotowania do wyborów prezydenckich. Mam nadzieję, że wyborów już nie będzie robił urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ani urzędnik odpowiedzialny za pocztę, tylko będziemy uczestniczyć w normalnej procedurze kilku przymiotnikowych wyborów, tak jak w demokratycznym państwie, która ma się to odbywać. ale na to specjalnie nie liczę, dlatego że w tym tygodniu przeczytałem projekt ustawy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego o likwidacji Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzasadnienie jest przetłumaczeniem uzasadnienia likwidacji takiej samej Akademii Nauk na Węgrzech. Także panom gratuluję rozumu i wiedzy i horyzontu.
Nie czytałem tego projektu, więc nie mogę się ustosunkować. Ale panowie, goście, z którymi rozmawiałem chwilę wcześniej, mówili o Łudze po wizycie u fryzjera. Rzeczywiście Polacy ruszyli na fotele fryzjerskie i tak dalej. Mamy kolejny etap odmrażania gospodarki, także kolejny etap wsparcia przedsiębiorców, którzy złożyli prawie 28 tysięcy wniosków o ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak oceniacie to, co dzieje się w tej chwili właśnie ogólnie rzecz biorąc, a propos rozkręcania na nowo gospodarki, przelewy na ponad 3,5 miliarda złotych trafiły do przedsiębiorców w naszym kraju. Jarosław Porwich.
Panie redaktorze, ja mam dane prosto z centrali, także troszeczkę muszę je zweryfikować. Tak?
Okej, okay, bardziej aktualne, proszę bardzo.
Zweryfikować to, co pan powiedział, panie redaktorze. Otóż generalnie mamy trzy takie poziomy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, tak to można powiedzieć. To są takie trzy podpunkty. Tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa i wsparcie płynnościowe. Mhm. Jeżeli chodzi o tarcze finansowe, to na konta ponad 152 tysięcy firm trafiło prawie 31 miliardów złotych na 20 maja. Tak to na dzisiaj wygląda. Także olbrzymie pieniądze. 31 miliardów złotych.
Z kilku źródeł.
To jest wsparcie dla tych dużych firm, można powiedzieć. Tak ogólnie możemy tak to nazwać. Tarcza antykryzysowa. Tak? Tu złożono 4 miliony 260 tysięcy wniosków. 4 miliony 260 tysięcy wniosków. To są wsparcie to dla mikroprzedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. I w sumie, można powiedzieć, na tą działkę przeznaczono już 11 miliardów 300 milionów złotych.
Tak, ja mówiłem o tym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ja tylko ten mały wycinek tutaj przedstawiłem.
Tak, ten mały wycinek, rzeczywiście tu jest 3,43 miliarda złotych.
Mały, tak.
Ale w sumie dotarło, panie redaktorze, grubo ponad 40 miliardów złotych fizycznie. Natomiast są problemy bardzo często w powiatach, tak. W Gorzowie akurat nie ma tego problemu, bo tutaj Powiatowy Urząd Pracy bardzo ładnie, sprawnie, płynnie wypłaca beneficjentom, czyli mikroprzedsiębiorcom, te pożyczki bezzwrotne w wysokości 5 tysięcy złotych i to już można powiedzieć, że 90% beneficjentów jest obsłużonych. A w takiej Warszawie, gdzie prezydentem jest Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta, obsłużono 8% beneficjentów. Wie pan, to jest jeden wielki skandal, że przez takie działania sabotujące, można powiedzieć, sabotażowe wręcz, że przedsiębiorcy nie otrzymują pieniędzy, że ludzie nie otrzymują wsparcia, które zostało zapisane i które zostało przekazane przez rząd wszystkim powiatom w Polsce, bo te pieniądze są. Natomiast oni nie przekazują dalej mikroprzedsiębiorcom i to jest jeden wielki skandal.
Tadeusz Jędrzejczak, to są środki, które gwarantują płynność finansową przedsiębiorców? Jak pan uważa?
No trudno powiedzieć. Ja słuchałem wypowiedzi pani minister pracy, która bodajże wczoraj czy przedwczoraj mówiła na ten temat. No na pewno jest to pomysł, który jak najbardziej jest potrzebny ludziom, którzy prowadzą działalność gospodarczą dla utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności, czy też do tego, ażeby nie likwidować przedsiębiorstw. No niemniej jednak te pieniądze, to jest suma, o której pan Porwich mówił, to jest suma mniej więcej na poziomie razem 40 paru miliardów złotych. Chcę poinformować państwa, że w tej samej tarczy pomoc dla banku jest na poziomie 73 miliardów, żebyście państwo mieli świadomość skali. Sprawa druga, o której warto powiedzieć, tarcza jest potrzebna i tarczę stosują wszystkie rządy w Europie, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych. Taka, żeby utrzymać gospodarkę. Sumy, które Europa w tej chwili szykuje i przekazała gospodarce, to są sumy idące w setkach miliardów euro. Sprawa następna, tarcza jest potrzebna i ludzie z niej korzystają. Ja rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorstwami, właśnie małymi mikroprzedsiębiorstwami, którzy bardzo sobie chwalą szybki wpływ pieniędzy na konto, bez żadnego problemu. Nie sądzę, żeby Trzaskowski w Warszawie zakazał wydawania pieniędzy przedsiębiorcom, bo to też jest jego elektorat, który mieszka w Warszawie. No trochę więcej logiki. Podejrzewam, że...
Ale to są fakty, panie prezydencie, tak?
No tak, ale ja podejrzewam, że to jest bardziej związane z wielkością urzędów i ilością wniosków w Warszawie, a nie z tym, że prezydent zabrania wypłacania pieniędzy. No trochę więcej rozumu w tym wszystkim, co panowie mówicie o panu prezydencie Trzaskowskim.
I sprawa ostatnia, ja myślę... Daje sobie radę, a on nie daje? Panie...
No dobrze, a kto u was sobie dawał radę z opozycji, jeżeli wy sobie nie dajecie rady z najprostszymi problemami, które w Polsce występują, a oceniacie inni.
Panowie, zostawmy Warszawę. Tak, na koniec, proszę
dokończyć. Tak, kończąc wątek, tylko jeszcze jeden. Ja myślę, że mamy problem głębszy, dlatego że dane z przemysłu, które wpłynęły w tej chwili do opinii publicznej z Urzędu Statystycznego, mówią o 25% spadku produkcji przemysłowej w Polsce, a dla nas to jest poważny problem. Nie jesteśmy w stanie, tak i cała Europa nie jest w stanie dzisiaj dokładnie ocenić, jak duży będzie spadek naszego produktu krajowego brutto, jaki będzie wzrost gospodarczy i inflacja na koniec tego roku. Oby te przewidywania pana ministra Szumowskiego, że w październiku i listopadzie będziemy mieli znowu zwiększone ilości osób, które będą zarażały się COVID-19. Więc wcale te perspektywy nie są takie różowe, ale każda pomoc, jaka jest udzielana, zarówno ta z pieniędzy Unii Europejskiej, o której premier Morawiecki nie lubi mówić, jak i pomoc, która jest udzielana z kredytów bankowych, jak i emisji akcji i papierów dużych przez rząd, każda jedna pomoc dla przedsiębiorców jest warta tego, żeby te pieniądze wydać i powinna być wydawane jak najszybciej. A cieszy mnie, że w Gorzowie takich problemów nie ma. Jeszcze raz powtarzam, ja nie spotkałem się nigdzie z problemem dotacji czy kwestii uważania ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówią, że poszło to bardzo sprawnie i tu jest naprawdę działanie, może opóźnione 2-3 tygodnie, ale na pewno potrzebne i niezbędne dla gospodarki w kraju.
Tu stawiamy kropkę. Jeszcze jeden temat,
tylko,
panowie.
Ja tylko, panie redaktorze, jednym zdaniem, bo muszę. Naprawdę, ja nie wiem skąd bierze te informacje mój adwersarz i mówi tu o olbrzymich miliardach dla sektora bankowego. Ja nie wiem, czym on...
Wystąpienia pana premiera. I z ustawy, panie pośle.
Ja powiem tak, na dzisiaj takie pieniądze nie zostały skierowane. Na dzisiaj mamy kolejne przygotowane rozwiązania, które mówią o przepisach antyprzejęciowych dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. To jest w kolejnej tarczy przygotowywane. Wsparcie budżetu samorządów, ułatwienia dotyczące przetargów, dopłaty z budżetu państwa na oprocentowanie kredytów bankowych dla firm, wakacje kredytowe dla tych, którzy stracili pracę, wsparcie utrzymania miejsc pracy i jeszcze takie dodatkowe, takie ekstra już i ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz domów pomocy samotnej matki, noclegowni i tego rodzaju instytucji. Także to są jak gdyby konkretne działania. Natomiast dzisiaj widać, że naprawdę panujemy nad sytuacją. Sytuacja też w odróżnieniu do tego, co dzieje się w państwach Europy Zachodniej, wygląda dużo bardziej obiecująco i nie zaklinajmy rzeczywistości i starajmy się widzieć rzeczy takimi, jakimi one są, a nie kreślić czarne scenariusze. Bardzo proszę.
Stawiamy kropkę. Panowie, jeszcze, no już 11 na zegarze, po jednym zdaniu, bo goście, którzy w pierwszej części naszego programu się wypowiadali, mieli okazję skomentować wydarzenia dotyczące dwóch filmów dotykających problemu pedofilii. Jak panowie oceniacie temat, które dotykają dwa obrazy? Czy to coś zmieni w świadomości? Nie wiem, czy to coś zmieni, jeśli chodzi o wymiar kary, o skuteczność kary tych, którzy właśnie krzywdzili dzieci. Tadeusz Jędrzejczak.
No ja nie wiem, co ja mam w tej sprawie powiedzieć. Pedofilia powinna być karana zarówno w wykonaniu księży, jak i osób świeckich. Tak samo przez kodeks karny, ścigana przez prokuraturę i oceniana przez sąd. Te filmy, zresztą to nie pierwsze filmy, nie pierwsze informacje w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat.
Pokazały jednak, że o tą karę ciężko.
Jeszcze raz?
Pokazały jeden i drugi obraz. Pokazały, że o tą karę ciężko.
No ale dlatego mówię, no wie pan, normalne państwo prawa funkcjonujące normalnie mierzy tą samą miarką każdą jedną osobę, która jest obywatelem tego państwa. U nas tak przez lata nie było i w związku z tym to jest w ramach sensacji pokazywane w mediach. I sprawa następna, no dobrze, że ta debata na temat tego typu zjawiska się w Polsce odbywa. Nie wiem, czy w najszczęśliwszym czasie i okolicznościach. Niemniej jednak to powinien być jeden z elementów dyskusji politycznej, ale na pewno nie najważniejszy, bo skala tego zjawiska przecież nie jest tak masowa jak bezrobocie, które będzie w Polsce wzrastało, czy skala problemów, które przyniosła tarcza kolejna, bo chcę powiedzieć panu Porwichowi, bo pan o tym nie wie, widzę, bo pan nie czyta ustaw i nie słucha premiera. Otóż w tej ustawie, która tarczą się nazywa, jest zapis o tym, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej urzędników za nietrafione zakupy robione w okresie pandemii, w okresie, kiedy ratowali życie. No to mam pan odpowiedź, dlaczego testów nie musiało być w Chinach za 400 milionów złotych kupowanego sprzętu.
Kropka. Z testami kłopot miał nie tylko tutaj strona polska, ale także inne kraje europejskie. Jarosław Porwich, kończymy program. Ostatnie zdania.
Ja czytam ustawy i wiem, co w nich jest zapisane. Natomiast jak pana Tadeusza Indyczaka słyszę, to nie wiem, czy on jest karmiony Gazetą Wyborczą, TVN-em, czy być może Trybuną, tak? Nie wiem, czy ona jest w dalszym ciągu publikowana, wydawana. Ale do tematu, tak? No otóż ta sytuacja z tym, spowodowana tym filmem, no unaoczniła, że nie tylko pedofilia występuje, że tak powiem, w tym obszarze kleru, tylko że występuje w różnych innych sferach funkcjonowania i wśród różnych środowisk, tak? Tam są też celebryci, bardzo mocno uczestniczą różnego rodzaju od aktorów, po artystów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ja powiem jedno. Takie tematy muszą się pojawiać. Te tematy nie mogą być zamykane pod dywan, bo ja mam naprawdę bardzo skrajne poglądy w tym zakresie, w zakresie takim, co się powinno robić z ludźmi, którzy krzywdzą dzieci. Dla mnie to jest największa zbrodnia, która powinna stać wysoko ponad wszystkimi innymi.
Czyli jest to wspólny
mianownik. Dobro dziecka jako cel najwyższy.
Trudno inne zdanie, natomiast właśnie nieuchronność kary tu jest największym chyba problemem. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszą dyskusję. Tadeusz Jędrzejczak, Lewica, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję panu Jarkowi za możliwość porannej dyskusji przy porannej bardzo dobrej kawie z mojego ekspresu. Dziękuję bardzo.
Jarosław Porwich, doradca wojewody do spraw rozwoju i inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie mojemu adwersarzowi. Rozmowa z Tadeuszem Jędrzejczakiem zawsze jest dla mnie jedną wielką przygodą intelektualną.
Mam nadzieję,
pana redaktora, państwa bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, panowie, że kolejna rozmowa już przy kubku kawy Radia Gorzów tutaj w naszym studio. Daniel Rutkowski, dziękuję za dyskusję. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.